El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.
Witam serdecznie, z tej strony Artur Gliniewicz i zapraszam Was do kolejnej odsłony Czterech Stron Świata. W dzisiejszej audycji usłyszycie drugą część wywiadu Anny Pagudis z panią profesor Małgorzatą Jarmułowicz o jej podróży do Indonezji. Zapraszam.
A czy cała Indonezja jest taka nękana tymi jeszcze starymi duchami i tradycjami, czy są miejsca, gdzie jest już nowocześnie, tak bardziej europejsko?
Nie znajdziemy w Indonezji kogoś takiego jak miejscowy ateista, z całą pewnością. Czyli Indonezyjczycy, bez względu na to, jaką wiarę wyznają, do jakiej się przyznają oficjalnie, a jaką rzeczywiście praktykują, są ludźmi głęboko wierzącymi, to bez wątpienia. Jest tam ciągle, są bardzo żywe różne przesądy z bardzo odległej przeszłości. To sprawia dosyć dziwne wrażenie w realiach kraju, który się jednocześnie bardzo szybko modernizuje, globalizuje, westernizuje, czyli do niego wkracza jakby ta nasza rzeczywistość. W tych częściach Indonezji, gdzie nie wiem, powstały spore ośrodki miejskie, to jest Jawa głównie, no właśnie na ulicach oglądamy ludzi, którzy wyglądają tak jak my, posługują się tymi samymi smartfonami, tabletami, czasem bywają jeszcze sprawniejsi, gdy chodzi o te współczesne technologie, ale to nie zmienia faktu, że nie wiem, że w określonych porach dnia składają jakieś symboliczne ofiary różnym bóstwom, w które wierzyli ich ojcowie, dziadowie i oni nadal w nie wierzą. Czasem już raczej z nawyku pewnego, ale zdaje mi się, że jeszcze sporo wody upłynie i w Wiśle i w rzekach indonezyjskich, zanim te stare obyczaje związane właśnie z wierzeniami wygasną zupełnie.
Widzę, że ma pani naszyjnik. Czy to jest z ostatniej podróży i co oznacza? Czy ma jakieś symboliczne znaczenie?
No to ma być wizerunek Marapu oczywiście. Ja się przygotowałam do dzisiejszej rozmowy. Jak widać, mam stosowne elementy na sobie, tak, typowe dla tamtej kultury. To jest wykonany z jakiejś kości zwierzęcej wizerunek. No, bóstwa, które tak naprawdę nie ma jakiegoś skanonizowanego wyglądu w ikonografii czy w rękodziele sumbańskim, ono ma bardzo różne kształty. Często jest wyobrażane jako taka postać dwunoga, oczywiście człekokształtna, z dużymi uszami, dużymi oczami. Sumbańczycy dorabiają do tego taką teorię, że no Marapu wszystko widzi i wszystko słyszy. To właśnie a propos tego, że uważajmy na nasze uczynki,
dzisiaj
bo wszystko jest pod...
naszą rozmowę.
No na pewno, to nie ma wątpliwości. Ale myślę, że nam sprzyja, czyli nie spodziewam się jakiejś akcji odwetowej ze strony duchów sumbańskich.
Czy jest jakiś taki lęk przed podróżą, bo jednak jedzie się w nieznane i czy państwo wiedzą, jakby czego się spodziewać, czy zostają rzeczy, które są i jakby się do nich przystosowują?
W Indonezji chyba inaczej się nie da, to znaczy trzeba się nastawić na improwizację. Robienie jakichś uszczegółowionych planów podróży mija się z celem, ponieważ życie później bardzo brutalnie te nasze plany zweryfikuje i wywraca je do góry nogami zazwyczaj. Indonezja w ogóle wśród Europejczyków ma opinię takiego kraju, który jest kompletnie nieprzewidywalny, w którym tak naprawdę w nic nie można wierzyć i niczemu zaufać. Żadna obietnica nie musi być dotrzymana, żaden termin, żadna umowa. W związku z tym zawsze trzeba mieć w głowie jakiś plan B, a najlepiej po prostu zachować taką elastyczność i gotowość do reagowania w sytuacji, która po prostu wymusi na nas jakąś zmianę planów.
A jaka była taka najbardziej ekstremalna wyprawa albo jakieś zdarzenie, które tak wytrąciło z równowagi pani albo męża, że stwierdzili, że może to jednak jest nie do końca bezpieczne?
To na szczęście nie było wydarzenie związane z ludźmi, bo tak jak mówię, mamy do Indonezyjczyków duże szczęście i trafiamy na bardzo życzliwych miejscowych. Natomiast no, indonezyjska przyroda potrafi być bardzo groźnym przeciwnikiem. Chyba takie najbardziej ekstremalne doświadczenie, które nas autentycznie przeraziło, zafundowaliśmy sobie zresztą na własne życzenie podczas pierwszej naszej podróży do Indonezji. Schodząc do krateru wulkanu na Jawie, wulkan nazywa się Kawah Ijen. To jest bardzo wyjątkowe miejsce, bo to jest jedyny na świecie wulkan, w kraterze którego znajduje się kopalnia siarki. Czyli wulkan jakby w naturalny sposób produkuje siarkę, minerał, idealnie czysty, niemal 100% czysty. a miejscowi od wieków pozyskują tę siarkę, schodząc po prostu w głąb krateru, odkuwając takie skalne bloki, no i na własnych plecach taszcząc ten potężny ciężar gdzieś do punktu skupu, że tak powiem. Myśmy postanowili przyjrzeć się ich pracy, że tak powiem, w tym miejscu, gdzie dzieją się rzeczy najważniejsze, czyli gdzie ta siarka jest pozyskiwana. I zeszliśmy z krawędzi kaldery wulkanicznej 200 metrów w głąb, czyli w rodzaj takiego jakby skalnego leja. Na dnie tego krateru, znaczy tam znajduje się bardzo spektakularne turkusowej barwy jezioro. Ono wygląda bardzo kusząco, ale to jest jezioro wypełnione nie wodą, ale kwasem siarkowym. Czyli nie daj Bóg włożyć rękę do tej wody. Mniejsza o ten kwas. Tego byliśmy świadomi, oczywiście nie zaprzyjaźnialiśmy się z tym jeziorem, natomiast nie doceniliśmy wyziewów wulkanu, który cały czas dymi oczywiście. Te fumarole, które produkują ciekłą siarkę, ona wydobywając się z głębin wulkanu ma postać płynną. Zastyga w powietrzu pod wpływem temperatury na zewnątrz. No i tam właśnie kamienieje w postaci takich żółtych bloków skalnych. Natomiast cały czas to się dzieje w oparach toksycznego dymu. To jest jakiś siarkowodór i mnóstwo innych bardzo szkodliwych gazów. No to wygląda z dalszej odległości dosyć malowniczo, no bo widzimy coś w rodzaju takiego komina, który dymi właśnie jakimś takim żółtym dymem. Ale gdy zeszliśmy na dół i nam się naiwnie wydawało, że ten komin będzie dymił tuż obok nas, ale nie w naszą stronę, no to w pewnym momencie przeżyliśmy jednak bardzo przykre rozczarowanie, bo okazało się, że wystarczyła chwila, żeby wiatr zmienił kierunek i po prostu nagle znaleźliśmy się w czymś, co przypominało komorę gazową najdosłowniej. Czyli mimo, że to była otwarta przestrzeń, to tam było takie stężenie wokół nas dymu. Po pierwsze nic nie byliśmy w stanie zobaczyć przez dłuższy czas, no bo właśnie jakiś taki strasznie zagęszczony, żółte opary wokół nas się pojawiły. A po drugie, to najgorsze, nie było czym oddychać po prostu. Próba zaczerpnięcia powietrza w tym momencie jest bezsensowna, bo oczywiście żadnym powietrzem nie oddychamy. No, wciągamy w płuca jakieś trujące świństwo, które wywołuje szczypanie oczu, zawienie, kaszel i jakąś taką panikę, która jest związana z tym, że no, ja się duszę po prostu. Więc ocalenie przyszło z góry, z tego samego miejsca, które nasłało na nas to ostrzeżenie, bo po prostu wiatr się zmienił po dwóch minutach i nagle mogliśmy odetchnąć świeżym powietrzem, ale przyznam, że mnie przez głowę w pewnym momencie przebiegła taka przeraźliwa myśl, że mój Boże, to są pewnie moje ostatnie chwile w Indonezji w ogóle. Co ja tu robię? Jak niedorzeczny była to decyzja, żeby tam schodzić na dół.
Nikt nie uprzedził o takiej ewentualności, bo to, rozumiem, nie było miejsce dla turystów.
Pewnie, że tak, ale dodajmy, że coś takiego jak przepisy BHP i takie zasady zdroworozsądkowe związane z unikaniem różnych zagrożeń w Indonezji są na zupełnie innym poziomie. Nas oczywiście uprzedzano, że tam na dole jest nieładny zapach i trzeba być czujnym, ale widzieliśmy ludzi, którzy się w tych oparach krzątają bez przerwy, wykonują tam swoją pracę po prostu. I oni sobie z tym doskonale radzą, po prostu mając w zębach zamoczone w wodzie szmatki. Oni oddychają przez takie prymitywne filtry. Przyzwyczaili się do tego po prostu. Wiedzą, jak się zachować, obserwują cały czas dym, śledzą kierunek wiatru, więc wiedzą, w którym momencie należy odejść szybko gdzieś w jakimś kierunku. Myśmy tego nie wiedzieli i zeszliśmy ufnie na dół, wyposażeni w jakieś kompletnie nieskuteczne maski przeciwpyłowe, zresztą nieadekwatne do sytuacji. No więc przyznam szczerze, najedliśmy się strachu po prostu.
A jak wygląda przygotowanie do podróży? Czy to jest jakieś wyjątkowe przygotowanie, inne od takiej normalnej podróży na wakacje? No na pewno trzeba coś zabrać, coś zaplanować. Jak to wygląda?
No cały nasz dobytek potrzebny w podróży jedzie na naszych plecach, w plecakach oczywiście. No, ponieważ my tych podróży już mamy za sobą naście, bo Indonezja to nie jest, dodajmy, jedyny kraj, do którego powędrowaliśmy właśnie w ramach takiej indywidualnej podróży, no to mamy już sporą wprawę. Ja już niemal automatycznie pakuję te nasze plecaki, wiem, co się w nich powinno znaleźć. No, nastawiamy się oczywiście na różne sytuacje, w których trzeba sobie umieć poradzić z tym, co wieziemy z sobą wyłącznie, czyli nie wiem, mieć się czym przykryć w nocy, czy na czym położyć. Czy czym wyleczyć w sytuacji, kiedy przydarzy się jakiś problem ze zdrowiem. To jest bardzo ważne w różnych sytuacjach, kiedy jesteśmy z dala od cywilizowanych rejonów kraju. Zresztą to jest chyba jedno z poważniejszych zagrożeń, które trzeba mieć na uwadze, właśnie no, problemy natury zdrowotnej. One się mają prawo pojawić w każdym momencie i no, zazwyczaj jest tak, że jesteśmy zdani na siebie wówczas. Służba zdrowia w Indonezji działa tak, jak się pani domyśla, czyli no, dalece odbiega swoimi standardami od służby zdrowia w Europie. Poza tym, jeśli działa, to tylko w dużych miastach, a my z reguły jeździmy po jakichś peryferiach kraju, więc no, tam pozostaje do dyspozycji miejscowy dukun, czyli czarownik ewentualnie, no i własna apteczka po prostu.
Co trzeba mieć w takiej apteczce, jeżeli się wybieramy do Indonezji w jakieś odległe miejsce?
No wbrew pozorom rzeczy banalne, które się pewnie przydadzą w podróży również w każdym innym rejonie świata, czyli musimy być zabezpieczeni na okoliczność różnych infekcji bakteryjnych, wirusowych, zatruć pokarmowych, to się też oczywiście ma prawo zdarzyć, raz czy drugi się zdarzyło. No jakieś środki opatrunkowe, czyli jakaś szybka interwencja na wypadek skaleczenia. Czasem z wody można różne nieprzyjemne doświadczenia wynieść, na przykład poparzenie przez meduzę, czy przez jakiś ukwiał, czy koralowiec, z tym się też trzeba liczyć. No, są niestety takie choroby, które czyhają na nas i przed którymi się zabezpieczyć nie zdołamy, czyli przede wszystkim te, które są przenoszone przez komary, czyli różnego rodzaju malarie, dengi, różne inne gorączki krwotoczne. Coraz to inne mutacje chorób tego typu, wirusowych oczywiście, są rozprzestrzeniane w Indonezji. No i tu się trzeba po prostu zabezpieczać, czyli no, jedynym sposobem jest profilaktyka, czyli noszenie jednak długich ubrań. Zawsze nas zdumiewają skądinąd turyści zachodni, którzy paradują po Indonezji ubrani jak na plażę. No, albo rzeczywiście ignorując zupełnie tego typu zagrożenia, a poza tym również chyba jakby ignorując pewne wymogi lokalnej kultury, która jednak no, kłóci się z takim strojem i wizerunkiem, prawda? Troszkę więcej skromności jednak oczekuje się i od kobiet, i od mężczyzn w tym kraju. Natomiast no, warto po prostu brać pod uwagę również te zagrożenia związane właśnie z jakimiś chorobami. Także dobry spray na komary, skutecznie zasłonięte ręce, nogi. No i, no, no, no i czujność. W pewnych miejscach po prostu trzeba wiedzieć, jak się zachować, żeby sobie kłopotów nie przysporzyć.
Jakieś szczepionki konkretne trzeba zrobić przed wyjazdem?
No, na te najgroźniejsze choroby właśnie związane z tymi wirusami przenoszonymi przez komary niestety szczepionek nie ma. Czyli tak jak mówię, no, tutaj pozostaje profilaktyka. Ważną rzeczą, na którą nas również miejscowi uczulali i mają w tym głęboką rację, jest jakby dbałość o to, żeby przez cały czas trwania podróży zachować dobrą kondycję. Czyli jakby nie narazić się na jakieś przemęczenie, na jakiś kryzys, jakiś moment, kiedy nie wiem, jesteśmy niedożywieni, niedospani, zmęczeni, bo to są momenty, kiedy no, dużo łatwiej jest złapać jakąś chorobę najzwyczajniej. Czyli człowiek w dobrej formie przetrwa nawet w sytuacji, kiedy gdzieś tam przyplącze się jakiś wirus czy jakaś bakteria. Mam wrażenie, że na przykład na florę bakteryjną związaną z tym, co się w Indonezji jada, chyba rzeczywiście już się po prostu uodporniliśmy. Mnie się zdarzyło raz dosyć poważnie struć, zresztą na własne życzenie, bo niestety zasada mycia rąk w tym wypadku zawiodła. To były jakieś zupełnie frontowe okoliczności. Ale generalnie no, mamy takie poczucie, że wiemy, jak sobie zapewnić bezpieczeństwo, gdy chodzi właśnie o te choroby przewodu pokarmowego na przykład i zatrucia.
Indonezja jest piękna, podróżujecie, zwiedzacie różne miejsca, to jest zupełnie inna kultura. Czy są takie momenty, kiedy inność rodzi jakiś nasz bunt ze względu na to, że trochę jesteśmy jednak odmienni kulturowo, tak jak na przykład na Wyspie Wielorybników, wiem, że państwo byli. No i to jest trudny obraz na przykład. Jakie są jeszcze przykłady, kiedy no, niezbyt to nam odpowiada jakoś gdzieś wewnętrznie i jak sobie z tym radzić?
Przyznam, że ja sama mam stosunkowo nieduży problem, żeby się pogodzić z różnymi dla wielu szokującymi, drastycznymi elementami różnych tradycji, rytuałów. Czyli na przykład akceptuję, przyjmuję do wiadomości fakt, nie wiem, składania ofiar ze zwierząt podczas różnych uroczystości w różnych częściach Indonezji. Albo na przykład różne dziwne obyczaje związane z kultem zmarłych, czyli na przykład wtórne pochówki, czy ekshumowanie zwłok drogich zmarłych po to, żeby się nimi czule zająć, z powrotem włożyć do grobu. i no właśnie, coś, co w mniemaniu Europejczyka pewnie uchodzi za jakąś profanację zwłok niemalże, czy no właśnie barbarzyństwo. Natomiast no, chyba najbardziej się buntuje i ja i mój mąż zresztą, gdy widzimy no, co i róż w Indonezji, takie przejawy kompletnej ignorancji, gdy chodzi o sprawy natury ekologicznej, czyli Indonezyjczycy niestety nie dojrzeli jeszcze do tego, żeby jakoś pogodzić ten przyspieszony rozwój cywilizacyjny kraju z troską o przyrodę, o naturę po prostu. Czyli na masową skalę na przykład posługują się tam, nie wiem, jakimiś opakowaniami plastikowymi. No są produkowane w nieprawdopodobnych ilościach. Każdy drobiazg, każdy cukierek i ciasteczko jest pakowane w osobny kawałek folii. I ta folia jest niefrasobliwie wyrzucana gdziekolwiek. Tak jak kiedyś wyrzucano gdziekolwiek skórkę od banana. Wiadomo było, że ona się rozłoży, prawda, i nie przysporzy żadnych problemów. Czyli Indonezja jest niestety krajem przeraźliwie zaniedbywanym pod tym względem. Poza tym jest krajem, który jest w taki rabunkowy sposób eksploatowany, gdy chodzi o różne dobra naturalne, których jest tam mnóstwo i takich naprawdę no, godnych pozazdroszczenia. To jest kraj, który ma potężne złoża miedzi i złota i diamentów i drewna przede wszystkim, bardzo szlachetnego, egzotycznego. No i te wszystkie dobra są właśnie w taki bezwzględny, rabunkowy sposób, bezmyślny, bez świadomości tego, że nazajutrz to wszystko zostanie bezpowrotnie zniszczone, są eksploatowane. Czyli są takie miejsca w Indonezji, które uważamy za właściwie już stracone z tego punktu widzenia. Świadomie je zresztą omijamy szerokim łukiem, żeby sobie nie przysparzać właśnie takich doświadczeń przygnębiających skrajnie. Takim miejscem jest no, wyspa, która kiedyś kojarzyła się właśnie z takim tropikalnym, dzikim rajem, z lasami deszczowymi, z dżunglą, czyli Kalimantan. Wyspa niegdyś właściwie w całości porośnięta przez tropikalny las, zamieszkiwana przez różne endemiczne gatunki z orangutanami na czele. W tej chwili ta wyspa, gdy się nad nią przelatuje samolotem, nadal jest zielona, tylko że ta zieleń rośnie w różnych rządkach. I to są po prostu plantacje palmy oleistej, czyli takiego gatunku uprawnego, który zdominował w tej chwili gospodarkę rolną Indonezji. Indonezyjczycy robią kokosowe interesy na sprzedaży oleju zyskiwanego z owoców tej palmy i na potrzeby tych plantacji wycinają nieprzytomnie tysiące hektarów pierwotnego lasu, kompletnie nie przejmując się tym, jakie to przynosi niestety straty dla ekosystemu. Także to mnie przeraża w Indonezji bardziej niż praktyki tych wspomnianych przez panią rybaków z Lamalerys, czyli z tej malutkiej wioski, która od pokoleń trudni się właśnie takim wielorybnictwem tradycyjnym. No tam się zabija w skali roku kilkanaście takich wielkich ssaków na potrzeby miejscowych, czyli to nie jest żadna zachłanność za tym nie idzie, tylko po prostu no, konieczność życiowa. Nie ma jakby innych źródeł utrzymania dla miejscowych, innych źródeł pozyskiwania pokarmu również. Także to się mieści w granicach mojej tolerancji, natomiast ten pierwszy przykład już nie.
A jakie widać zmiany tak z perspektywy 12 lat? Jaka jest różnica pomiędzy pierwszą podróżą a ostatnią?
Powiem, że my mamy generalnie taką zasadę, żeby w miarę możliwości nie wracać w miejsca, w których byliśmy wcześniej, również po to, żeby oszczędzić sobie takich zazwyczaj nieuchronnych rozczarowań, które idą w ślad za tym. No świat, jak pani mówi, się zmienia i to coraz szybciej. Niestety to są zazwyczaj zmiany, które ludzi właśnie wyczulonych właśnie na kwestie, nie wiem, ochrony przyrody, krajobrazu czy unikalności lokalnych tradycji, no, raczej nie napawają entuzjazmem. To raczej jest degradacja, a nie rozwój. W związku z tym mamy stosunkowo niewiele takich punktów na mapie Indonezji, którym się przyglądamy na przestrzeni wielu lat. No, takim miejscem jest Bali, no, oczywiście, no bo nawet jeżeli nie chcemy, to czasem trafiamy tam choćby ze względu na konieczność jakiejś przesiadki w podróży. No i Bali jest takim miejscem, które niestety w niektórych rejonach, tych najbardziej zdominowanych przez turystykę masową, no takiej degeneracji podlega, to znaczy nie ma wątpliwości, że Balijczycy próbują zarabiać po prostu na tej atrakcyjności, popularności wyspy. Czasem idą w związku z tym na takie dosyć kontrowersyjne kompromisy, czyli no właśnie po to, żeby zwabić cudzoziemca, są w stanie zrezygnować z tego, co stanowiło jakby niegdyś taką zasadę życia na tej wyspie. Natomiast na szczęście wiele rejonów Bali, tych nieodwiedzanych powszechnie przez turystów, nadal zachowuje swój dawny klimat. Ale wydaje mi się, że rzeczywiście te zmiany dotyczą i turystyki w niektórych, nielicznych rejonach. No Bali jest pod tym względem wyjątkowo popularnym rejonem Indonezji. Ale to są zmiany również mentalne i one dotyczą miejscowych. To znaczy my jako miłośnicy właśnie docierania do takich miejsc, w których zachowała się ta stara, że tak powiem, kultura indonezyjska, coraz częściej łapiemy się na tym, że te miejsca po prostu nam umykają niemal z dnia na dzień z horyzontu. Czyli do nich się trzeba bardzo śpieszyć, żeby jeszcze zastać tam to, co stanowi właśnie element tej starej kultury. No, takie rozczarowanie przeżyliśmy 3 lata temu, fundując sobie bardzo forsowną podróż na maleńką wyspę, sąsiadującą zresztą z tą Sumbą, o której wcześniej rozmawiałyśmy. Wyspa nazywa się Sabu. To jest taka kropeczka na otwartym oceanie, oddalona od sąsiednich wysp, płynie się tam przez 2 dni. Samo lądowanie na wyspie jest średnio przyjemne, bo tam nie ma pirsu, nabrzeża, do którego mógłby przybić statek. Trzeba się przesiadać z dużego pokładu na jakieś rozchybotane łódki. To się dzieje w środku nocy, grozi tym, że wypadniemy do wody. Także pod każdym względem jest to ekstremalne przeżycie. A myśmy sobie je zafundowali w naiwnej nadziei na to, że ta odseparowana od reszty Indonezji wyspa okaże się jeszcze takim, no można powiedzieć, skansenem, miejscem, gdzie zachowały się te relikty przeszłości kulturowej. No i niestety przeżyliśmy rozczarowanie. Okazało się, że wyspa 4 lata wcześniej została awansowana do rangi osobnej autonomicznej guberni. W związku z tym zyskała dodatkowe fundusze na rozwój, no i zrobiła z nich błyskawiczny użytek, czyli okazało się, że no, lokalne władze zadbały o to, żeby właśnie zastąpić starą zabudowę coraz bardziej nowoczesnymi domami, żeby niektóre tradycje zastąpić właśnie takimi praktykami gdzieś tam podpatrzonymi w tych bardziej rozwiniętych częściach kraju. Turystyki tam nie ma żadnej na szczęście. My byliśmy jedynymi białymi na tej wyspie przez 10 dni naszego pobytu tam. Tam się średnio w skali roku pojawia, no nie wiem, może ze 20 osób z zewnątrz. To jest naprawdę koniec świata, ale nawet na tym końcu świata właśnie już nastąpiła ta zmiana, która bezpowrotnie coś zniszczyła. Czyli jakby pewne pokolenie się kończy i kończy się również taki świat kultury jakby praktykowanej przez setki lat wcześniej, z dnia na dzień po prostu.
A to według Pani jest dobrze, czy niekoniecznie? No jednak ta kultura nie zanika, tylko się troszkę zmienia, a dla nich to może lepiej, jeżeli mają lepsze warunki. Czy jakie jest Pani zdanie na ten temat?
No to jest ten odwieczny, potężny temat, prawda? I również taki odwieczny problem związany z mitologizowaniem, zwłaszcza przez antropologów na przykład, takich kultur czystych, nieskażonych, prawda? Taka potrzeba poszukiwania właśnie tego, co stanowi taki nieskalany żadnymi zewnętrznymi wpływami element lokalnej tradycji. Oczywiście to jest mit, czyli ja mam świadomość tego, że nie znajdziemy w tej chwili w Indonezji takiego miejsca, w którym w sposób jakby niezanieczyszczony przez jakieś wpływy zewnętrzne tego świata cywilizowanego, że tak powiem, zachodniego, jeszcze by takie praktyki przetrwały. No, Indonezja jest fascynująca właśnie ze względu na to mieszanie się różnych porządków kulturowych. Wydaje mi się, że to jest w tej chwili również temat dla badacza, dla kogoś, kto tak jak ja na przykład z uporem maniaka różne tradycje widowiskowe próbuje tam oglądać. Czyli nie mam złudzeń co do tego, że coraz częściej takim rytuałom towarzyszy, nie wiem, mamy przed sobą mikrofon, czyli na przykład nagłośnienie, prawda, czy światło elektryczne, czy nie wiem, podjeżdża się tam ciężarówkami, a nie idzie pieszo na przykład. No ale to jest również znak jakby przeobrażeń, które w tym świecie następują. To nie jest nic złego naturalnie. No co więcej, to jest pewna szansa związana z podwyższaniem się standardu życia miejscowych. No oni na bazie tych przeobrażeń jednak zyskują szansę na to, że ich dzieci otrzymają odpowiednie wykształcenie, będą odpowiednio więcej zarabiać w jakimś tam bardziej prestiżowym zawodzie. Może w przyszłości wyrwą się w jakiś wielki świat, prawda, poza granicę swojej malutkiej wyspy. Czyli no niestety trzeba przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza te zmiany. To jest coś nieuniknionego. No poza tym no tak naprawdę to nasz zachodni świat zafundował Azji, Indonezji również jakby te przeobrażenia i no w tej chwili jakby zbieramy żniwo tego wkroczenia białego człowieka dawno temu właśnie w ten rejon świata z jego filozofią życia, z jego kulturą, z jego wynalazkami.
Czy to nie wygląda czasami troszkę śmiesznie, jak tak połączyć nowoczesność z tą starą tradycją?
No to jest rzeczywiście zupełnie niezwykły, nierzadko efekt. No ja wspominałam o tym, na przykład o tej uroczystości związanej z przetransportowywaniem elementów grobowca na Sumbie. Wspomniałam o tym, że to niegdyś się odbywało tak jak w starożytnym Egipcie. Dzisiaj się odbywa przy użyciu ciężarówki z wyciągarką, ale to nie zmienia faktu, że jednocześnie bosi panowie bez butów krzątają się wokół i przy pomocy tych parangów, czyli tych maczet, tną na odcinki liany z drzew po to, żeby wiązać nimi jakieś elementy tej skomplikowanej układanki, która tam za chwilę ma być gdzieś przewieziona, czyli silnik spalinowy połączony z maczetą i z lianą na przykład. No, takie połączenie, prawda, zupełnie przedziwne. Albo na przykład bardzo sędziwy, mający wielopokoleniową tradycję rytuał z wyspy Sulawesi, z ludu Toradżów, coś na kształt naszych dawnych prasłowiańskich dziadów, czyli takie obrzędy odprawiane przy zmarłych, ściśle rzecz biorąc przy zwłokach, ekshumowanych zwłokach zmarłych, które we współczesnym wydaniu polegają na tym, że tych zmarłych, których wydobywa się strumień, poddaje różnym zabiegom upiększającym, oczyszczającym, odświeżającym, jednocześnie namiętnie się fotografuje przy użyciu różnych, nie wiem, telefonów komórkowych, tabletów. No, to jest coś, co może szokować, takie wtargnięcie, że tak powiem, kultury, nie wiem, sweet foci, mówiąc kolokwialnie, prawda, w rytuał, który pamięta pewnie, nie wiem, jakieś nasze średniowiecze, ale no tak to jest, to się jakoś musiało z sobą dogadać, że tak powiem, także takie dziwne miksy różnych tradycji dawnych i współczesności tam na każdym kroku oglądamy.
Ale to jest jakby przedłużenie kultury, bo pisała pani także artykuł o lalkach wykorzystywanych przy rytuałach. Tak. I to jest jakby takie połączenie tej nowoczesności, tej potrzeby bliskości ze zmarłymi z tą dawną tradycją.
To prawda. W przypadku tego rytuału Manene z tym ekshumowaniem zwłok członków rodziny, ten nowy zwyczaj robienia tym zmarłym zdjęć, wydaje mi się, że się bardzo gładko wpisał jakby w taką podstawową ideę tego rytuału. Czyli chodzi o to, żeby jakby podtrzymać kontakt ze zmarłym, zachować go w pamięci. Przecież po to się te zwłoki wydobywa na światło dzienne, po to się wykonuje wokół nich te różne czułe operacje. No i utrwalenie zmarłego na zdjęciu jest jakby elementem właśnie tej praktyki. Także to nie jest jakaś sprzeczność, to jest coś, co wygląda dziwnie oczywiście, no bo jakby nie pasuje do tych bardzo takich archaicznych zachowań, ale no jakby na poziomie idei nie kłóci się z tym, co jest jakby podstawowym założeniem tego rytuału.
Poza tym jest trochę sprzeczne z naszą kulturą, gdzie no raczej nikt nie robi zdjęcia zmarłemu, prawda?
To nie do końca myślę, bo na przykład w kulturze europejskiej istnieje bardzo stara tradycja wykonywania wizerunków pośmiertnych, masek pośmiertnych na przykład. Czyli również my mamy taką potrzebę zachowywania jakiegoś śladu po zmarłym, takiego wymiernego, materialnego. Także wydaje mi się, że na poziomie mentalnym my wbrew pozorom aż tak bardzo się od Indonezyjczyków nie różnimy. Ta egzotyka ich obyczajów, jeśli się jej nieco bliżej przyjrzeć, ma jakąś zazwyczaj analogię w naszych tradycjach. Czasem oczywiście bardzo starych, już zarzuconych, takich jak te dziady, o których wspomniałam, prasłowiańskie, ale wydaje się, że w wielu momentach my się na poziomie jakiejś, nie wiem, takiej jednostkowej psychologii czy pewnych mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa spotykamy, jesteśmy bardzo blisko siebie.
A jestem ciekawa, jak wygląda państwo mieszkanie? Przywozicie różne pamiątki, czy to jest jakby rzecz poboczna zupełnie?
No niestety przywozimy. Mówię niestety, bo z tego wynika taka eskalacja, że tak powiem, tego zjawiska w naszym mieszkaniu. To jest tak, że my mieszkamy wśród różnych artefaktów, że tak powiem, i pamiątek z podróży, a nie one u nas, czyli to jest jakby już ciążenie w tamtą stronę. No, mieszkanie w tej chwili zaczyna przypominać rzeczywiście jakieś takie bardzo zagęszczone muzeum czy galerie sztuki i afrykańskiej, to jest związane z wcześniejszymi podróżami mojego męża, i azjatyckiej właśnie. Z Indonezji tych rzeczy przyjechało już z nami sporo. Trudno się temu oprzeć, powiem szczerze, zwłaszcza, że to jest taka pasja, która ma charakter takiego poszukiwania, ścigania rzeczy, które znikają. My mamy często świadomość, że to, co przywozimy tutaj do Polski z Indonezji, to są przedmioty, które już nie będą produkowane. Już nikt nie zrobi takiej maski, takiego parangu właśnie, takiego naszyjnika, bo już jakby to zostało wyparte przez inne współczesne technologie. Nikt już tego nie umie zresztą często wykonać. Te techniki wykonawcze już odchodzą w przeszłość, więc no, to jest taki nasz prywatny sposób często na zachowanie czegoś, co no jest bezpowrotnie skazane po prostu na odejście.
A jaki jest taki najbardziej unikalny przedmiot, taki najbardziej wypatrzony, który było najtrudniej zdobyć? Taki, co stanowi główny punkt w domu może?
Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, powiem szczerze. My żyjemy w takim zagęszczeniu różnych przedmiotów przywiezionych z podróży, że myślę, że to jest, nie wiem, to czego doznaje osoba, która się w tym naszym mieszkaniu znajdzie, to jest raczej oczopląs, a nie jakiś taki wzrok zawieszony na jednym punkcie. Przyznam, że niektóre z tych przedmiotów zapadły nam w pamięć, bo są po prostu bardzo kłopotliwe do przetransportowania, a wiele z nich po prostu całą podróż musimy wozić z sobą. Rzadko zdarzało nam się, że wysyłaliśmy sami do siebie paczkę z Indonezji z takimi przedmiotami. Więc no, są pamiętane przez nas ze względu na dużą fatygę, którą trzeba było sobie zadać, żeby w ogóle je do Polski przewieźć.
Wiem, że pani mąż fascynuje się mieczami różnymi wojowników. Czy jest problem z przewiezieniem tego, na przykład na lotnisku?
Był raz, powiem szczerze, chociaż nie tak dawno rozmawialiśmy z zaprzyjaźnionym Indonezyjczykiem, który o dziwo uświadomił nam, że on miał zupełnie niedawno gruby problem i poddał się przy nim z przewiezieniem jakiegoś jednego skromnego krisa, czyli takiego magicznego sztyletu. To jest bardzo charakterystyczny element kultury balijskiej. Chciał go na lotnisku w Denpasar, to jest stolica Bali, zapakować do samolotu. Okazało się, że to jest niemożliwe, że uznano to za przedmiot niebezpieczny. No, nam się dzięki Bogu udało takich niebezpiecznych przedmiotów, właśnie broni białej z Indonezji, przywieźć zupełnie sporo. Raz jeden mieliśmy z tym gruby problem, który nam, przyznam, zszarpał nerwy. Nie przewidzieliśmy tego. Rzecz działa się na lotnisku w Singapurze, gdzie mieliśmy przesiadkę i niestety przesiadka wymagała wydobycia z samochodu głównego bagażu, w którym były spakowane różne bardzo piękne maczety przywiezione z wyspy Nias, to w rejonie Sumatry. No i nagle okazało się, że w świetle prawa obowiązującego w Singapurze, a to prawo słynie z niezwykłej rygorystyczności, rzeczywiście na terenie Singapuru strach popełnić jakiekolwiek najdrobniejsze wykroczenie, bo drakońska kara nas za to czeka i nie ma taryfy ulgowej dla cudzoziemców. No i nagle okazało się, że w świetle singapurskiego prawa my jesteśmy przestępcami, którzy po prostu przemycają regularną broń w swoim bagażu. Nie udało nam się celnikom wytłumaczyć, że to jest pamiątka z podróży, że to zostało kupione w bardzo poczciwych okolicznościach, na jakimś straganie, że to dla turysty. Ja próbowałam w pewnym momencie zasłaniać się swoim wątłym autorytetem pracownika uniwersytetu, prawda, chować się za moje badania antropologiczne. No niestety celnik okazał się nieczułym urzędnikiem. Na szczęście przywołał innego urzędnika, czyli policję lokalną, i ci wykazali więcej zrozumienia i po prostu uznali naszą argumentację. Co więcej, wystawili nam taki glejt, który pozwolił nam przez kolejne lotniska, bo przed nami był jeszcze Wietnam, pozwolił nam bezpiecznie już ten trefny ładunek, że tak powiem, dowieźć do kraju. Ale to był moment rzeczywiście dosyć stresujący, przyznaję.
Ale się udało w rezultacie.
Tak.
A jak to jest, jak się już wraca, to wasz dom jest w Indonezji czy w Polsce? Teraz tak myślę, że jeżeli jeździcie od 12 lat w to samo miejsce.
Jeździmy od 12 lat, ale trudno powiedzieć, że w to samo miejsce, bo my cały czas jak nomadzi krążymy po tym kraju po prostu. Właściwie cały czas jesteśmy w drodze. Zdarza nam się oczywiście gdzieś zasiedzieć na kilka dni, czy nawet kilkanaście w porywach, jeśli miejsce jest tego warte. Ale jesteśmy trochę jak ślimaki, które swój dom noszą na grzbiecie po prostu. Także skojarzenie Indonezji z domem chyba by mi do głowy nie przyszło. Dom jest oczywiście tutaj i każdy powrót do tego domu oznacza przede wszystkim no, taką potrzebę spokojnego, powiem nieładnie, przetrawienia wrażeń z podróży. Często jest ich, zazwyczaj jest ich za dużo, żeby można było się z tym wszystkim uporać tam na miejscu. To jest również kwestia porządkowania różnych materiałów, w ramach których dokumentujemy tę podróż. Robimy to zazwyczaj bardzo rzetelnie. Z tego zresztą wynikają również nasze prezentacje na Kolosach chociażby. Czyli to są i filmy, i zdjęcia, i nie wiem, notatki, dziennik podróży, różne zapiski, różne materiały gdzieś tam nabyte, zakupione, podpatrzone, podsłuchane. Jakieś rozmowy z kimś nagrane, więc to jest ogromna masa materiału, który no, wymaga dużo czasu i cierpliwości, żeby go uporządkować, jakoś usystematyzować. Także powrót do Polski to wcale nie jest wypoczynek, tylko to jest no, właśnie systematyzowanie, porządkowanie tego, co się przywiozło z podróży.
Czyli na co dzień jakby idziecie w trasę, a potem jak to jest, każdego dnia spisujecie, co widzieliście, co przeżyliście? Czy to jest jakoś tak, gdzie złapie was chwila refleksji i akurat to gdzieś spiszecie?
No ja jestem dosyć skrupulatnym koszałkiem opałkiem, mówiąc językiem Marii Konopnickiej, czyli takim dokumentalistą naszych podróży, czyli codziennie staram się spisywać dosyć rzetelnie, co się w ciągu dnia wydarzyło, z akcentem zwłaszcza na to, co właśnie udało mi się usłyszeć, co stanowi jakby element jakiejś narracji dotyczącej kultury lokalnej, czyli jeśli, nie wiem, doszło do jakiejś ciekawej rozmowy z miejscowymi, ktoś opowiedział mi, nie wiem, jakąś legendę, czy zinterpretował jakąś tradycję, której nie byłam w stanie zrozumieć do końca, to oczywiście też jakiś ślad po tym musi pozostać. No i oczywiście mnóstwo zdjęć, ujęć filmowych, które no, zapchały nam już kilka sporych dysków zewnętrznych i które no, wydaje się, że wciąż są nieuporządkowane i no, zaczynają się rzeczywiście nawarstwiać jako takie usypisko różnych przeżyć, które już coraz trudniej jest jakoś uporządkować właśnie.
Dobrze to spisać, żeby nie zapomnieć, jeżeli jest tak dużo. A jakim językiem się posługujecie, jeżeli wyjeżdżacie? No bo jednak tam jest taki rozstrzał tych wszystkich dialektów, więc jak to jest?
No na pewno byłoby pożytecznie mówić w języku Bahasa Indonezja, czyli w tym właściwie sztucznie stworzonym języku, którym w teorii przynajmniej posługują się wszyscy mieszkańcy kraju, chociaż to jest tylko teoria, bo starsze pokolenie, które nie chadzało do nowoczesnych szkół, bardzo często mówi tylko w jakichś lokalnych dialektach. My niestety w tym języku nie rozmawiamy. Powiem szczerze, że ja sama się postrzegam jako antytalent językowy. Nie próbuję nawet się mierzyć z tym wyzwaniem. Poza tym szkoda mi na to czasu, powiem cynicznie. Jestem w Indonezji nie po to, żeby ślęczeć nad słówkami lokalnego języka, tylko żeby ten kraj chłonąć, oglądać, doświadczać go na różne sposoby. Idziemy na łatwiznę, powiem wprost, czyli w każdym miejscu, w którym się znajdziemy, szukamy przede wszystkim osoby, która byłaby jakby naszym łącznikiem z tym lokalnym światem, czyli po prostu anglojęzycznego tubylca, tak, który jednocześnie nie widzi problemu, żeby wejść z nami w różne miejsca, do których sami byśmy nie weszli, bo byśmy byli potraktowani jak intruzi na przykład, który potrafi nam wiele rzeczy wyjaśnić, pozyskać różne cenne informacje, na przykład o tym, że niebawem coś się będzie ciekawego działo tu czy tam, no a jednocześnie no, mamy z nimi kontakt w języku nam znanym, także tak sobie z tym radzimy.
Czy nie trzeba być poliglotą, żeby podróżować po Indonezji?
No, w przypadku Indonezji to jest rzecz nie do zrealizowania. W Indonezji mówi się mniej więcej 250 językami. To jest rzecz zresztą, obawiam się, niepoliczalna, bo tu wchodzą w grę różne, również jakieś lokalne dialekty, odmiany i tak dalej. Na samej Sumbie mówi się w sumie 11 językami, zupełnie niepodobnymi do tego właściwego państwowego języka, więc no, to jest sprawa z gatunku beznadziejnych, zwłaszcza w przypadku kogoś, kto tak jak my krąży po różnych miejscach, nie zgłębia jakiegoś jednego regionu tylko. Także no, poddaliśmy się, inaczej nie udało się tego problemu rozwiązać.
Dobrze, już trochę trwa ten nasz wywiad, więc już będę zadawać ostatnie pytania. Jak to jest, jak się wraca? I co zostaje w nas po takiej podróży z Indonezji?
Co zostaje? Mam wrażenie, że przez kilka pierwszych tygodni czy miesięcy dużo lepsza kondycja przede wszystkim. Czyli zmiana trybu życia z siedzącego, biurkowego na aktywny, no chyba sprzyja, że tak powiem, ogólnej formie. No zostaje oczywiście mnóstwo wrażeń, które gdzieś tam powoli odparowują z głowy, ale jeszcze zasilają nam wyobraźnię przez dłuższy czas. No również taki szok związany z powrotem do wygód codziennego tutaj naszego życia, prawda, których tam nie doświadczamy, do na przykład przyjemności w tym, żeby usiąść na wygodnym krześle, a nie kucać na, czy tam przysiadać na jakimś drewnianym zydlu. Także to są oczywiście również bardzo miłe doświadczenia, właśnie odzyskiwanie jakby tego luksusu związanego z życiem tutaj u nas po prostu. Chodzenie po równych chodnikach na przykład, a nie po wertepach, tylko jedzenie nożem i widelcem, a nie rękami, gdy się nie da inaczej.
A jakie są plany dalszych podróży? Będziecie jeszcze podróżować po Indonezji, czy już widzieliście wszystko?
Nie, z całą pewnością wszystkiego nie widzieliśmy. Kupiliśmy już kolejny bilet zresztą. Wszystko już jest, klamka zapadła, tak. Wyjeżdżamy na kilka tygodni również w tym roku w lipcu. Jeszcze póki co bez jakichś dopiętych planów, chociaż tak jak mówiłam, te nasze plany są zawsze bardzo elastyczne i coraz częściej zdajemy się, że tak powiem, na bieg zdarzeń. Wiemy, że z całą pewnością chcemy się znaleźć na Papui, być może na Kalimantanie, ale to jeszcze jest kwestia pewnego wywiadu lokalnego, który nam upewni nas co do tego, że warto tam być, że coś się tam ciekawego będzie działo w tym czasie, kiedy będzie się ta nasza podróż odbywać.
A jak pozyskuje się takie informacje od innych podróżników, czy jakoś z internetu?
My już mamy dosyć rozbudowaną sieć znajomych z Indonezji, z różnych wysp. Wydaje mi się, że prawie na każdej z tych dużych wysp Indonezji mamy kogoś, kto może uchodzić za taki lokalny kontakt. I często jest tak, że po prostu przed wyruszeniem w kolejną podróż przesyłamy sygnał, że niniejszym chcemy przyjechać, rozejrzyj się, czy coś ciekawego się nie dzieje w tym i tym przedziale dat na przykład. Zorientuj się, czy jest możliwość, nie wiem, wynajęcia łodzi, bo chcemy gdzieś dopłynąć w jakieś nietypowe miejsce. Więc no, korzystamy po prostu z tej bazy danych, którą już zgromadziliśmy. Indonezyjczycy są bardzo chętni do nawiązywania takich kontaktów. Każda dłuższa rozmowa z kimkolwiek w Indonezji zazwyczaj kończy się wymianą numerów telefonów czy adresów mailowych i później oni bardzo ochoczo podtrzymują ten kontakt, także nie ma problemu z tym, żeby być w takim stałym kontakcie z ludźmi, których tam poznaliśmy.
Są jakieś plany a propos badań, które będziecie przeprowadzać? Czy to jest kwestią tego, co zobaczycie i co zastaniecie akurat w tym miejscu, do którego zmierzacie?
No, ja mam swoje podstępne plany związane z dopełnianiem takiego obrazu kultury indonezyjskiej czytanej kluczem, który nas od dłuższego czasu najbardziej interesuje, czyli kluczem właśnie tych różnych przejawów kultu zmarłych. Mamy jeszcze zaległości związane z kilkoma wyspami, gdzie wiemy, że różne bardzo specyficzne lokalne tradycje związane właśnie z wiarą w świat nadprzyrodzony, w duchy zmarłych są praktykowane. Mówiłam o Kalimantanie właśnie, mając cień nadziei na to, że właśnie w tym czasie, kiedy będziemy w Indonezji, mogą się tam odbywać takie tradycje, o których wiem, że nadal są praktykowane, właśnie związane z kultem zmarłych. No ale to wszystko zależy od tego, co się, że tak powiem, w trakcie podróży wydarzy. Jeśli otrzymamy sygnał, że warto tam jechać, że jakiś wyjątkowy obrzęd będziemy mogli obejrzeć, to oczywiście skorzystamy z tego skwapliwie. Ale poza tym zdajemy się na to, co los przyniesie. Bardzo często wynikają z tego najciekawsze rzeczy zresztą, właśnie z tych nieplanowanych zupełnie sytuacji.
A u nas na uniwersytecie można słuchać opowieści różnych o maskach i Indonezji w Ogrodzie Sztuk. Czy będzie jeszcze, czy będą kolejne edycje?
Będą z pewnością. Chcemy zachować ten rytm dwuletnich, że tak powiem, przerw między kolejnymi odsłonami tego projektu, z czego wynika, że w przyszłym roku kalendarzowym byłby kolejny Ogród Sztuk i myślę, że tym razem byłby poświęcony lalce. Takie już mamy wstępne przymiarki do tematu. No bo póki co za nami są widowiska indonezyjskie i maska. To był rok ubiegły. No a tu na uniwersytecie o kulturze indonezyjskiej chcąc nie chcąc muszą słuchać moi studenci. Obawiam się, że oni są skazani na powracanie do tych tematów. Ale wydaje mi się, że no, to się chyba dosyć sensownie tłumaczy jakby w kontekście tych zajęć, które prowadzę właśnie. Czyli rzeczywiście Indonezja jest taką kopalnią tematów, przykładów, które bardzo się przydają, żeby zrozumieć pewne mechanizmy kulturowe właśnie, żeby przyjrzeć się temu, jak nowe próbuje zastępować stare. No, Indonezja tutaj dostarcza tylu fantastycznych zupełnie przykładów, że bez skrupułów się nimi posługuje również w ramach zajęć.
To my czekamy na dalsze publikacje i działania dydaktyczne na naszym uniwersytecie i nie tylko. I dziękuję za wywiad.
Bardzo dziękuję również.
Dziękujemy pani Małgorzacie Jarmułowicz za opowieść o Indonezji, a za tydzień zapraszamy was w podróż po Finlandii.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You all remind me, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.